Na antenie Radia Maryja czas na poradę ekologa. Witamy serdecznie. Jest wraz z nami pan profesor Dariusz Zalewski, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witamy.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, podczas naszego dzisiejszego spotkania w ramach porad ekologa podejmujemy temat głuszce, cietrzewie i jarząbki, czyli mało znane kuraki leśne, będące ozdobą polskich lasów. Serdecznie prosimy o przedstawienie nam tego tematu. Co powinniśmy wiedzieć o kurakach?
No rzeczywiście, mało znane gatunki, dzisiaj często systematycznie określane jako z grupy, z rodziny kurowatych. Tak byśmy też mogli powiedzieć, ale w takiej gwarze od wieków praktycznie określane zawsze jako kuraki leśne, bo rzeczywiście ich głównym jak gdyby areałem występowania są właśnie tereny lasów, w przeciwieństwie przykładowo do tak zwanych kuraków polnych, do których zaliczamy między innymi rodzimą kurpatwę, jak również bażanta, gdzieś tam przybysza z dalekiej Azji. Ale rzeczywiście, co ogólnie powinniśmy wiedzieć o głuszcach, cietrzewiach i jarząbkach, czyli o tych kurakach leśnych? No, zasadniczo moglibyśmy powiedzieć, że są to dzisiaj gatunki, jeżeli chodzi o głuszca i cietrzewia, skrajnie zagrożone. Są to gatunki znajdujące się pod ochroną gatunkową, w przeciwieństwie do jarząbka, który jest gatunkiem licznym w Polsce tak naprawdę, który znakomicie się rozwija i można powiedzieć, że środowisko sprzyja temu, że mamy liczną populację puszczańską między innymi w wielu rejonach, kompleksach Polski. Mamy go szczególnie bardzo dobrze rozwijająca się populacja z terenów górskich. Jeżeli z kolei chodzi o głuszca i cietrzewia, to z jednej strony możemy powiedzieć, że głuszec od, można powiedzieć, dekady, nawet od gdzieś tam 15 lat co najmniej mamy tą sytuację w miarę ustabilizowaną. Ta liczebność jest niewielka, bo niestety mówimy tutaj o liczebności rzędu, powiedzmy sobie, 500-600 osobników i to jest już od wielu lat, można powiedzieć, utrzymujemy ten stan. To jeżeli chodzi o cietrzewia, to jeszcze mogę powiedzieć, że na początku XXI wieku tą populację szacowano na około 2000 osobników, a dzisiaj mówimy, że mamy ich może 500. Tak naprawdę, jak tam nieliczne już populacje Polski północno-wschodniej, gdzieś tam na Mazurach, na Podlasiu również i góry, praktycznie tereny południa Polski. To jest jak gdyby taka informacja jak gdyby podstawowa. Na pewno rzeczą bardzo ważną jest duże zróżnicowanie dymorfizm płciowy, o którym myślę, że za chwileczkę jeszcze powiemy, i u głuszca, i u cietrzewia, czyli zróżnicowanie wyglądu samców i samic. Z kolei jeżeli chodzi o jarząbka, praktycznie ta dymorfizm płciowy, różnice płci są praktycznie prawie niezauważalne. I to myślę, że z tych takich podstawowych informacji to rzecz ważna. Powiem tak, ja myślę, że dzisiaj w ogóle mamy dość trudny temat, bo są to gatunki, które dla wielu słuchaczy są w ogóle, myślę, że bardzo, bardzo odległe, bo praktycznie poza może zdjęciami, filmami, no trudno nam te ptaki zobaczyć w naturze, no ze względu między innymi na tą bardzo, bardzo, bardzo niewielką liczebność. Jeżeli są pod ochroną gatunkową, to trzeba się również liczyć, że są odpowiednie przepisy dzisiaj tak zwanej ochrony strefowej, które można powiedzieć, że wręcz zakazują wstępu do miejsc ostoi czy w okresie godowym, czy w ogóle tam, gdzie występują te ptaki, są konkretne obwarowania, które mają zabezpieczyć maksymalny spokój. Z kolei jarząbek jest tak trudny, można powiedzieć, do zauważenia, nawet jeżeli będziemy blisko niego w lesie, to przeważnie co najwyżej możemy go usłyszeć, bo jak zrywa się do lotu, ma, wydaje takie charakterystyczne burknięcie i to co najwyżej, ale to znowu musimy wiedzieć, że tak możemy usłyszeć jak gdyby dźwięk lecącego jarząbka. Dlatego powiem tak, na samym wstępie zachęcam słuchaczy do tego, aby sobie może nawet internet otworzyć, troszkę posurfować po internecie, popatrzeć na piękne zdjęcia, bo rzeczywiście są to zwierzęta śliczne, moglibyśmy powiedzieć. No i jednocześnie, żebyśmy zobaczyli, jak tak naprawdę cietrzew, głuszec i jarząbek wygląda.
Czyli, panie profesorze, zdecydowanie łatwiej będzie nam odnaleźć właśnie te ptaki w internecie niż w rzeczywistości. A w jakich terenach one występują? Gdzie ewentualnie w przyrodzie moglibyśmy na żywo dostrzec właśnie te osobniki i ewentualnie jak je rozróżnić? Mówimy o głuszcu, o cietrzewiu, o jarząbku. Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy nimi?
Powiem tak, no gdzie możemy spotkać między innymi, jeżeli chodzi o Niżu Polski, o Głuszca, na pewno w Puszczy Augustowskiej, Lasach Janowskich, Puszczy Solskiej, w Borach Dolnośląskich. W górach z kolei bez wątpienia najliczniej występują w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywieckim, w Tatrach. Tak najogólniej, ale jeżeli przełożymy to na tą liczbę, niewielką liczbę tych ptaków, to tak będzie nam bez wątpienia trudno znaleźć. Jeżeli z kolei chodzi o cietrzewia, tą znowu populację, która mocno jest spadkową, to bez wątpienia gdzieś tam w okolicach jeszcze Orzysza, powiedzmy sobie, dawnego poligonu, co jest znowu rzeczą piekielnie ciekawą. Tak zmienia się środowisko, że bardzo często ostatnie populacje cietrzewia możemy bardzo często spotkać na byłych terenach popoligonowych, a szczególnie można powiedzieć, że tam, gdzie poligony odbywały się, tam były one znakomicie się miały. To związane było oczywiście z sukcesją roślinności. To oczywiście problem ekologiczny, nie z powodu niezwiązany z samym poligonem, tak byśmy mogli powiedzieć, ale bardzo ściśle związany z roślinnością, która występuje na takich terenach. To jak gdyby, no i oczywiście tereny, powiedzmy sobie, również Podlasia, o czym wspominałem, i tereny w górskich. Jeżeli z kolei chodzi o jarząbka, to ptak spotykany w miarę powszechnie w większych kompleksach leśnych, jeżeli to tak moglibyśmy powiedzieć, ale szczególnie właśnie w tym terenach górskich. Ale jak je rozpoznać? Bo myślę, że to jest clue tego zagadnienia ważne. Głuszec największy, cietrzew nieco, znaczy sporo mniejszy, a jarząbek najmniejszy. Głuszec wyraźnie i cietrzew wyraźnie zróżnicowane na płeć. Samce co do wielkości, co do ubarwienia, można powiedzieć, sukienki, czyli upierzenia, tak możemy również to określić. Jeżeli chodzi o koguta, głuszca waży około 3 do 6 kg. Ja będę zaokrąglał już nie w szczegółach, ale chodzi o to, żeby w ogóle mieć skalę odniesienia. Z kolei masa ciała kury, tak zwanej głuszki, około 2 kg. Rozpiętość skrzydeł na przykład koguta to nawet 1,40 m, kura około 100 cm. W upierzeniu generalnie koguta barwa czarna przeważa, jest zdecydowana, natomiast z charakterystycznym granatowym i zielonkawym połyskiem. Pięknie to wygląda na ślicznych zdjęciach, które na pewno Państwo gdzieś tam sobie zobaczą. Pokrywy skrzydłowe i lotki tak naprawdę są brunatne, ale można powiedzieć, że w całości, jeżeli spojrzymy na tego, na koguta głuszca, to będzie tam przeważała czerń. No i w okresie toków, jak spojrzymy na tego dużego ptaka, bo ptak, który waży nawet 6 kg, pięknie rozkłada ogon w kształcie wachlarza. wachlarz to właśnie ten ustawiony pięknie, pięknie ogon. Przypomina oczywiście wachlarz, wachlarz, który kiedyś był atrybutem pań, między innymi do sładzania się. I taki jest, występuje u Gusta. To rzecz charakterystyczna, nawet jeżeli gdzieś go zobaczymy na zdjęciu. Z kolei samice Głuszki, czyli tak zwane, w ubarwieniu brązowe z delikatnym czarno-białym deseniem. Powiem tak, to nawet trudno opisać. Niby są takie szare, moglibyśmy powiedzieć brunatne, ale naprawdę jak się przyjrzymy, ten ornament na upierzeniu jest piękny. To też piękny ptak, ale zdecydowanie mniejszy. Z kolei jeżeli weźmiemy cietrzewia. Tu też mamy oczywiście wyraźną różnicę wielkości, ale już nie tak dużą, jak było to w przypadku Gusta, bo koguty ważą powiedzmy sobie około nawet do 2 kg. Kury, różne źródła mówią, ale generalnie możemy powiedzieć, w rzeczywistości to jest kury są mniejsze o 25-40% od samców, ale zasadniczo około kilograma, kilogram 20, tak mniej więcej. Czyli takie mniej więcej nasze domowe kury, moglibyśmy powiedzieć, nieduże, które możemy spotkać. No i oczywiście znowu wygląd samca znowu przeważa, zdecydowanie przeważa czerń, dominuje, z granatowym połyskiem, szczególnie na przedpiersiu. Biel piór podogonowych, to jest rzecz charakterystyczna na każdym gdzieś tam zdjęciu, jeżeli Państwo zobaczą, ta biel na czarnym tle, można powiedzieć, ubarwienia piór cietrzewia będą znakomicie widoczne. Białe znaczenia na skrzydłach między innymi. No i charakterystyczne, szczególnie u cietrzewia, nad ziernikami, czyli oczami, mamy charakterystyczne róże czerwonej barwy, nabrzmiewające szczególnie w okresie godowym. To rzecz charakterystyczna, zresztą one występują również u cietrzewia, ale nie są aż tak wyraźnie widoczne jak u Gusta i występują również u jarząbka, ale u niego najmniej, można powiedzieć, możemy to zobaczyć. A z kolei, jeżeli chodzi o jarząbka, to taka kuleczka, można powiedzieć, większy ptak od kuropatwy, wielkości w granicach powiedzmy sobie 400 do maksimum 500 gram, czyli takie półkilogramowe, moglibyśmy powiedzieć, kuleczki, z charakterystycznym rudym takim, można powiedzieć, że szaro, może nie rudym, bardziej takim w kolorze ściółki leśnej, o tak może byłoby najlepiej powiedzieć. I to powoduje, że znakomicie maskują się, a koguty praktycznie różnią się w upierzeniu już nie tak jak u Gustów i cietrzewi. Nie mamy tego dymorfizmu płciowego takiego wyraźnego. Ewidentnie widzimy taki czubek na głowie i ciemne podgardle charakterystyczne dla taką brudką, byśmy mogli powiedzieć, która występuje u jarząbka. To takie, powiedzmy sobie, zasadnicze różnice, a z kolei taką cechą wspólną w ogóle dla kurowatych, to występowanie na przykład w żołądku mięśniowym tak zwanych gastrolitów, czyli po prostu połykanych drobin, kamyczków, które kurowate wszystkie praktycznie pobierają, a potem służy on im między innymi w fizjologii trawienia, najogólniej rzecz biorąc, moglibyśmy powiedzieć. To jest charakterystyczne rzeczywiście dla Gustów, cietrzewi i jarząbków.
Panie profesorze, to dzięki temu opisowi ci, którzy spośród nas nie widzieli nigdy kuraków, to już mają pewnego rodzaju obrażenie, za które dziękujemy. Wspomniał pan między innymi o tokach. Kwiecień, maj to czas toków, czyli okres godowy, prawda, tych ptaków. I co powinniśmy wiedzieć na ten temat? Na temat pieśni godowych głuszców i cietrzewi rozlegających się na właśnie terenie tokowisk.
No tak, rzeczywiście to rzecz charakterystyczna, jeżeli chodzi o toki, to cały rytuał na swego rodzaju arenach tokowiskowych, bo tak te miejsca odbywania toków nazywamy zasadniczo, powiedzmy sobie w przypadku głuszców, już z wieczora poprzedzającego ranek, czyli ten okres toków, już zlatują się samce, zasiadają na drzewach. Mówimy, że są to tak zwane zapady głuszców. No i praktycznie jeszcze słońce nie wzejdzie. Jeszcze jest półmrok, mrok, noc praktycznie, a one już zaczynają swoją pieśń godową, składającą się praktycznie z czterech charakterystycznych zwrotek. To jest tak zwane klapanie, trelowanie, korkowanie i szlifowanie. Trwa ona bardzo krótko, kilka sekund dosłownie, a w fazie szlifowania, czyli tej ostatniej fazy głuszce przestają, można powiedzieć, odbierać bodźce zewnętrzne. A więc można powiedzieć, że głuchnie w czasie szlifowania. Między innymi od tego pochodzi nazwa tego gatunku. I praktycznie jest odcięty od rzeczywistości. Jak to można usłyszeć, bo przygotowałem to, może za chwileczkę postaram się ten głos przedstawić Państwu. Z kolei myślę, że wspaniałym jak gdyby miejscem, wspaniałą pieśnią, powiedzmy sobie, w wykonaniu całej grupy, moglibyśmy powiedzieć, czyli wielu, kilku, a nawet kilkunastu kogutów Cietrzewia możemy usłyszeć właśnie na tokach Cietrzewi. To znowu jest czuszykanie, bełkotanie, tak nazywamy te dwie części, można powiedzieć, pieśni godowej Cietrzewi. I tą pierwszą, ten czuszykanie, zaraz zresztą usłyszą Państwo, można powiedzieć, że słyszymy z kilkuset metrów, powiedzmy sobie, ale bełkotanie w piękny poranek, powiedzmy sobie, bezwieczny, gdzie słyszymy, głos niesie się daleko, możemy go usłyszeć w sposób fantastyczny. Powiem szczerze, warto posłuchać tego. O, i może uda mi się, nie wiem, czy uda mi się, ale mam nadzieję. Momencik, proszę chwileczkę poczekać.
Tak.
To jest bełkot, taki właśnie. A to jest czuszykanie. To tak, jakbyśmy z taką kamieniem opiłę, można powiedzieć, ostrzyli kosę osełką. A ten bełko to tak, jakbyśmy...
I w tym momencie słyszymy Cietrzewia, głuszca czy jarząbka?
Oczywiście. O, właśnie, czuszykanie to było. To tak myślę, że nie wiem, czy słychać było.
Słychać było bardzo dobrze. A którego z tych przedstawicieli słyszeliśmy?
Teraz słyszeliśmy Cietrzewia, czyli bełkotanie i czuszykanie w okresie toków koguta Cietrzewia. A teraz przedstawię może też chwileczkę przynajmniej toki głuszca, o których się wiele rozpisuje, powiedzmy sobie, i w nich trzeba jednak znaleźć to piękno, bo dla wielu je słyszymy z kilkuset metrów, 200, 300 metrów i to trzeba się jeszcze bardzo dobrze wsłuchać, można powiedzieć, w pieśń czy w głos lasu, żebyśmy w ogóle byli w stanie wyłuskać ten dźwięk. no w tym swego rodzaju takim, moglibyśmy powiedzieć, gwarze leśnym, bo tutaj też oczywiście gdzieś tam słychać było inne ptaki odzywające się. A jeżeli chodzi o głusta, to proszę posłuchać, to te pierwsze takie uderzenia, jakby patyk uderzał jeden o drugi.
Panie profesorze, to my posłuchajmy, a już też zaprośmy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania.
Oczywiście.
Tak, numery kontaktowe są znane. Zapraszamy także, aby właśnie współtworzyć ten czas rozmowy podczas porad ekologa.
Klapanie. Na końcu było to tak zwane szlifowanie, w czasie którego głuszec praktycznie wytłumia swoją reakcję na to, co się dzieje wokół nich. Można powiedzieć, że jest głuchy i nie widzi praktycznie niczego wokół siebie właśnie w czasie szlifowania. Tam był też taki głos, odbój, korkowanie, to tak jakbyśmy wyciągali korek z butelki. No oczywiście to trzeba wiedzieć, co chcemy usłyszeć tam, co mamy usłyszeć, ale jeżeli się w ciszy poranka wsłuchamy w tą już pojedynczą jak gdyby pieśń każdego z kogutów głuszca, tam też jest wiele piękna. No i zachęcam, jeżeli gdzieś tam będzie taka okazja, żeby móc zapoznać się lepiej no, z tymi przedstawicielami już tej fauny, niestety gdzieś tam uciekającej nam z naszej przyrody, niestety tak.
Panie
tak
profesorze, przekażmy także możliwość wypowiedzi, zadania pytania naszym radiosłuchaczom, których serdecznie zapraszamy. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca, witam pana profesora, przewodnika. Józef.
A kto jest z nami? Pan Józef, tak?
Ja Przemyśka. Chciałem zapytać pana profesora właśnie, bo mnie ciekawi, o tych ptakach właśnie, jeśli chodzi o cicewia, głuszca i jarząbka. Czy te ptaki są pod ścisłą ochroną? No i tutaj właśnie profesor mówił, w jakich częściach, ale ja chciałem sobie tak utrwalić pamięci i zapytać, czy na naszym Podkarpaciu, bo to mamy takie piękne Bieszczady, no to lasy to są takie mieszane i laskie i liściaste, czy te ptaki występują na naszym terenie, na Podkarpaciu? To jest jedno pytanie, a także chciałem zapytać, że od wielu lat u nas też można było spotykać i to bardzo często koropatwy, przepiórki i bażanty. I w tej chwili od wielu lat, już bardzo wielu lat nie ma. Szczególnie, bo bażanty jeszcze gdzieś tam ich słychać, gdzieś tu puszczają ich tego, ale też malutko, ale koropatwy to już chyba zapomniałem, jak ona wygląda. A były one tutaj bardzo licznie występowały. Koropatwy i przepiórka. I było ją właśnie przepiórki słychać, jak dojrzewały łany zbóż. No ona takie miała charakterystyczny głos. I co z tymi ptakami się dzieje? Czy one w ogóle są w jakichś częściach te ptaki występują? Bo ona w tej chwili, raczej na moim terenie, no to praktycznie ja jej nie słyszę.
Panie Józefie, dziękujemy.
Chciałem zapelować do wszystkich. No, ci, co tak nierozważnie wyplają trawę, no jest to ogromne zniszczenie ekologiczne przyrody, różnych ostrojów, mikro, jakichś ostrojów tego, no jest to naprawdę, niszcząc, paląc trawę, niszcząc przyrodę, no to niszczy człowiek swoje życie, człowiek ginie, bo jeżeli przyroda ginie, to ginie człowiek.
Panie Józefie, pan podjął niezmiernie ważny temat. Pan właśnie powiedział o tych i ptakach, ale i o właśnie kwestii pożaru, wypalania traw. Teraz wiemy, że w lasach no, mamy no, bardzo wysokie zagrożenie. Panie profesorze, prosimy.
No tak, bez wątpienia toki głuszców możemy usłyszeć między innymi na Podkarpaciu. Już tokują głuszce na Podkarpaciu, nadleśnictwo Leżajsk na Podkarpaciu to taki znany ośrodek w Polsce. Dzisiaj wiele lasy państwowe robią, szczególnie lasy państwowe robią w zakresie odbudowy populacji kuraków leśnych, właśnie głuszców i cietrzewi, jako że to środowisko, w którym występują te gatunki, to właśnie lasy i również te zmiany, przemiany, które dzieją się w lasach, spowodowały w pewnym sensie, że ten głuszec i cietrzew z naszych terenów, czy z terenów chociażby Europy Zachodniej został wyparty. Praktycznie dzisiaj spotykamy, Polska jest jakimś takim można powiedzieć, że krańcem areału występowania tego gatunku, bo na wschodzie, kraje nadbałtyckie, na północ, Skandynawia, Rosja, powiedzmy sobie, tamte populacje są bardzo liczne jeszcze. Znakomicie się te populacje mają. Niestety Polska, Europa Zachodnia, centralna, przemiany po prostu w głównej mierze przebudowa struktury lasów, zmiany w środowisku leśnym są przyczyną tego, że ten gatunek jest skrajnie zagrożony. Moglibyśmy powiedzieć i jeden, i drugi tak naprawdę, o czym wcześniej wspominałem. A więc na Podkarpaciu tokują już głuszce, to warto odnotować. Jeżeli z kolei chodzi o kurpatwę, może będzie okazja na kolejnym naszym spotkaniu o tym kilka słów też powiedzieć, ale rzeczywiście mamy kolejny regres, ale związany oczywiście ze środowiskiem agrocenos, czyli środowiskiem rolniczym, nie leśnym, bo to jest typowy polny gatunek. Rzeczywiście ostatnia dekada to ogromny regres populacji, liczebności populacji tego gatunku. I chcielibyśmy oczywiście, żeby i te kurpatwy, i gdzieś tam zajączki w tych terenach polnych jednak, żebyśmy mogli je spotykać. Dzisiaj rzeczywiście sytuacja z kurpatwą jest bardzo niedobra, o tak byśmy mogli powiedzieć. Wiele znowu się czyni tutaj, akurat Polski Związek Łowiecki i myśliwi w tych działaniach uczestniczą, ale i w jednym przypadku kuraków leśnych, i w przypadku kuraków polnych, o których wspominałem, między innymi kurpatwa do nich należy, ogromny wpływ na nie mają przemiany w środowisku życia tych zwierząt, i w środowisku leśnym, i w środowisku polnym. Niestety ostatnie dekady, powiedzmy sobie, z jednej strony niestety, a z drugiej strony mówimy, że znakomicie, że się wiele zmieniło. Zintensyfikowaliśmy gospodarkę rolną w wielu obszarach. Jeżeli chodzi o gospodarkę leśną, wiele zmian również wprowadziliśmy, no ale niestety niekoniecznie wszystko sprzyja rozwojowi dzikiego ptactwa, najogólniej rzecz biorąc, które kiedyś lubiło naturalne przestrzenie bytowania, to rzecz również charakterystyczna, przykładowo.
Tak. Panie profesorze, spoglądam na zegar, zostały nam dwie minuty naszego spotkania i tutaj jeszcze ważny temat pan Józef wywołał, właśnie to podpalanie traw oraz sytuacja w lasach obecnie.
O tak, powiem tak, jeżeli mógłbym w ogóle za pośrednictwem i radia zaapelować tak naprawdę do naszej rozwagi, rozsądku, naprawdę bardzo musimy uważać. Oczywiście w żaden sposób nie podpalać żadnych nieużytków, łąk. To kiedyś uważano, że jak się podpali, to będzie bardziej rzeźniejszy teren, powiedzmy sobie, jeżeli się starą łąkę wypali. Proszę tego naprawdę nie robić. Niszczy się totalnie całe życie, które jest w tym, tego czego my nie widzimy, ale tam przecież o tej porze już właśnie kuropatwa założyła gniazdo. Przykładowo, jeżeli chodzi o tereny polne, często gdzieś tam te podpalane tereny pojawiają się w pobliżu lasu. To ogromne przecież niebezpieczeństwo. Dzisiaj słyszymy nawet statystyki na 10 pożarów, które gdzieś tam się pojawiają, 10 jest jest z winy człowieka. Naprawdę musimy bardzo, bardzo uważać, żeby nie być przyczyną tak naprawdę swego rodzaju kataklizmu, jeżeli to tak oczywiście w małym wydaniu gdzieś tam lokalnym przyrodniczego. Robimy wówczas takiego terenu, gdzie wypalamy właśnie te nieużytki, łąki. Często podpalamy lasy, niestety tak należy powiedzieć. Niszczymy całe życie, które w tym środowisku i polnym, i leśnym występuje. A więc starajmy się uważać, żeby wokół nas tych pożarów było jak najmniej i zwracajmy na wszelkie sytuacje, w których możemy zapobiec takim przypadkom.
Panie profesorze, serdecznie dziękujemy za czas dzisiejszego spotkania w poradach ekologa na antenie Radia Maryja. Głuszce, cietrzewie, rząbki, czyli mało znane kuraki leśne, będące ozdobą polskich lasów, temat, który podjęliśmy, a naszym gościem był pan profesor Dariusz Zalewski, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bóg zapłać, panie profesorze, za ten dzisiejszy czas spotkania.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.